To film o niemieckim oficerze, który sprzeciwił się Hitlerowi, postanowił dokonać zamachu, zabić go i wraz z grupą spiskowców przejąć władzę w państwie i zawrzeć z aliantami pokój. Mimo że wśród spiskowców, w których byli zarówno cywile, jak i niemieccy oficerowie wysocy rangą niemieccy oficerowie, dochodziło często do pewnych niesnasek, a część w krytycznych momentach chciało odwołać akcję, to wśród nich również był jeden zdeterminowany oficer, który postanowił postawić wszystko na jedną kartę, a był nim niejaki Klaus von Stauffenberg. Program Jak było naprawdę, Mateusz Bożek przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Walkiriam, 2008 rok. To film, który opowiada o słynnym zamachu na Hitlera z 1944 roku w Wilczym Szańcu, którego właśnie dokonał wspomniany przed chwilą oficer niemieckiej armii. Czy wizja reżysera dotycząca tego, co się faktycznie wydarzyło w Wilczym Szańcu i całej tej operacji, która była później, ma w ogóle jakiekolwiek powiązanie, czy w ogóle jakkolwiek się ma do historycznych wydarzeń? O tym porozmawiam z moim gościem, dr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie doktorze.
Walkiria to chyba, z tego co film mówi, to był ostatni w ogóle zamach na Hitlera, ale chyba to był ten najsłynniejszy ze wszystkich.
Znaczy tak, no bez wątpienia najsłynniejszy zamach. Też można powiedzieć taki najbardziej rozgałęziony spisek związany z tym zamachem, bo do tego momentu mieliśmy cały szereg, może jeszcze o tym powiemy, prób na życie Adolfa Hitlera, z tym, że do tego momentu, do 20 lipca 1944 roku, najbardziej znany był zamach bombowy George'a Elsera, wykonany w tej słynnej piwiarni w Monachium w listopadzie 1939 roku, który tam też Hitler, można powiedzieć, rozminął się odrobinę, wręcz tylko właśnie z potencjalnym zamachem. No a tutaj też no, sam Führer twierdził, że to boska opatrzność, prawda? Po prostu opatrzność.
Też się to w filmie pojawia, tak, dokładnie tak.
Tak, różnie ale tego Boga traktował, natomiast jakaś ta opatrzność, tak, która, prawda, on się uważał za męża opatrznościowego Niemców i III Rzeszy, natomiast tutaj ta opatrzność miała zadziałać pośrednio przez jednego z oficerów, którzy przestawili bombę, co prawdopodobnie, jak się uważa, bo pewności nie mamy, ale tak się uważa, że który przestawił teczkę z bombą w ten sposób, że ona Hitlera tylko zraniła, a nie zabiła.
No właśnie, ale poza takim zamachem po prostu na Hitlera, żeby on zginął, to mamy próbę, tak mówi film, mamy próbę przejęcia władzy przez konspiratorów, tak to nazwę.
Tak, zgadza się. No tutaj sam zamach miał być iskrą do przewrotu wojskowego, możemy powiedzieć, choć był tam element cywilny. Tu dodajmy zresztą, że właśnie kiedy ten film miał premierę, były pewne zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób została pokazana ta dynamika wewnętrzna wśród spiskowców, bo tam generalnie ci cywile są pokazani trochę jako ci bardziej tacy właśnie mniej zdecydowani, bardziej tacy mający wątpliwości,
hamują
obawy.
Trochę tą akcję, to
tak,
prawda.
Tak, dokładnie, więc tutaj ci wojskowi są jako bardziej zdecydowani, co nie jest do końca prawdą też dlatego, że tam właśnie ten element cywilny, ci politycy cywilni, to były ważne postacie i one były bardzo istotne i tutaj nazwijmy, niektórzy uważają, że właśnie tam na przykład osoba przewidziana na kanclerza, to ona właśnie w samym filmie jest przedstawiona trochę ze względu właśnie na tą licencję filmową, że musi być jakiś, prawda, wewnętrzna to napięcie, tarcie. Ktoś musi być przeciw, to tutaj właśnie, że padło na niego, co nie jest do końca zgodne z prawdą. Aczkolwiek tutaj może uprzedzę też ewentualne pytanie. Cały film pod względem tego, co przedstawia, jest uważany za stosunkowo wiernie oddającego przebieg, jak i realia tego przewrotu i zamachu.
Mm-hmm. No i ten zamach kojarzymy głównie z Klausem von Stauffenbergiem, no głównym bohaterem naszego filmu, w tej roli oczywiście Tom Cruise. No i poznajemy go w chwili, kiedy jest po prostu gdzieś żołnierzem na froncie, konkretnie w Afryce. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest dokładnie tak, egzotycznie, dokładnie tak, ale on tam został wysłany w ogóle za karę, z tego co mówi.
Znaczy tutaj można mieć pewne wątpliwości, bo ja rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do tego wątku, wątpliwości, które miały rodzić się u Stauffenberga, bo co on zobaczył na froncie wschodnim. Natomiast generalnie Stauffenberg został wysłany po prostu z, o ile dobrze pamiętam, 10. Dywizją Pancerną,
tak,
którą w trybie alarmowym, można powiedzieć, z kilkoma innymi wielkimi jednostkami wysłano do Afryki w wyniku lądowania alianckiego w Maroku i Algierii, tak jest. Natomiast tam były faktycznie niektóre jednostki o takim charakterze napołykarnym, natomiast nie kojarzę, żeby akurat Stauffenberg tutaj jakoś właśnie za karę miał do tej Afryki zostać wysłany. Zresztą powiedzmy sobie wprost, ze frontu wschodniego do Afryki to raczej w drugą stronę zazwyczaj w niemieckich siłach zbrojnych wysyłano niż właśnie tak.
Ja nawiązuję do tej rozmowy między Stauffenbergiem a generałem, kiedy Stauffenberg, nie pamiętam co dokładnie mówi, w każdym razie bardzo tak zuchwale. Generał mu zwraca uwagę, że nie jest to zbyt adekwatne jak na oficera, natomiast Stauffenberg mówi, że zostałem tutaj wysłany za gorsze rzeczy, które wypowiadałem. Właśnie o to mi chodziło.
Tak, wie pan co, tutaj jest taka kwestia też. Ten film, on był kręcony w Niemczech. Mhm. Tam są też czasami niemieccy aktorzy. Natomiast to jest jednak film amerykański i tutaj ja przyznam, ja pamiętam, że jeden z zarzutów, który był postawiony temu filmowi przez jednego z recenzentów, to było to, że ten bohater, znaczy, że Stauffenberg grany przez Toma Cruise'a, to nie jest ten Stauffenberg, jaki był w rzeczywistości. Nie chodzi tylko o, nazwijmy, negatywne, pozytywne kwestie, że on tutaj, bo do tego sobie jeszcze może przejdziemy, do kwestii poglądów i ewolucji poglądów Stauffenberga.
Natomiast nawet za chwilę.
Sama kwestia, tak, ale sama kwestia tego, że mówiąc wprost, Tom Cruise zagrał go trochę jak takiego amerykańskiego tragicznego bohatera, a nie niemieckiego. Kiedy Stauffenberg w niemieckiej narracji jest takim tragicznym, ale romantycznym bohaterem, takim oficerem, można powiedzieć, takim, który prawie wychodzi z XIX wieku, tej tradycji romantycznej. Bo też sama kwestia tego, która zresztą pojawia się w filmie, całego szeregu oficerów, którzy motywują, że oni nie mogą przystąpić do tego spisku, bo złożyli przysięgę. Prawda? Tutaj dodajmy,
tak,
może jeszcze
się na
naszych słuchaczy, że od połowy lat 30. po tym jak Hitler doszedł do władzy, zmieniono przysięgę, jaką składali niemieccy żołnierze. Oni już nie przysięgali wierności państwu, nawet III Rzeszy, tylko oni konkretnie, personalnie przysięgali wierność Adolfowi Hitlerowi, Führerowi III Rzeszy.
No i ta przysięga nam się pojawia nawet na początku filmu, dokładnie cytat
tak
tego,
jest,
co oni
mówili. Dokładnie, ale właśnie jakby to warto podkreślić, że tutaj jakby Hitler zadbał o tą taką, no jak zresztą widać w filmie, ale też jak popatrzymy no do książek właśnie jako historyk, to faktycznie wydawałoby się, że zmiana formułki nie powinna być tak istotna. Ona była na tyle, że wielu wskazywało to jako, no, że oni nie mogą, bo to byłoby złamanie przysięgi, prawda? No bo często, jak wyjdziemy trochę poza same Niemcy, często przecież przewroty wojskowe są prowadzone pod pretekstem, prawda, tego, że wojskowi ratują państwo,
tak,
naród i tak dalej przed zagrożeniem. No tutaj można powiedzieć, Hitler wyprzedził ewentualną argumentację tego typu, zmuszając właśnie do złożenia personalnej przysięgi wierności. Natomiast sam Stauffenberg właśnie miał być takim, przynajmniej w niemieckiej też narracji pamięci, jest takim bardziej romantycznym, ale też takim zasadniczym szlachcicem, oficerem właśnie, ale tym wywodzącym się jeszcze z tej, prawda, szlachty, którą niby zniesiono po I wojnie światowej, ale oczywiście tych wszystkich won różnych, prawda, rabiów, byłych książąt i innych byłych szlachciców mamy mnóstwo, zwłaszcza w korpusie oficerskim. I to w jakimś sensie jest też taka, można powiedzieć, tragiczna klamra, która ma zamykać jakby ten okres. Takie podsumowanie, ten spisek, mam wrażenie, troszkę był tak przedstawiony, że to jest jeszcze taka jakby próba reakcji tych starych Niemiec, nawet jeżeli Stauffenberg jest stosunkowo młody, ale jakby tych sprzed III Rzeszy, które to jest ostatnia taka próba jakby odzyskania, wyrwania się z właśnie III Rzeszy.
Zatrzymajmy się w takim razie jeszcze przy samym Stauffenbergu, no i przy tym jego stosunku do Hitlera. Bo kiedy on jest w Afryce, to on pisze w tym swoim dzienniku, pamiętniku, no takie słowa, które no wyraźnie po prostu wskazują, no powiem wprost, że Hitlera raczej sympatią nie darzył.
No tak, tak. Znaczy tutaj, tu jest szersza kwestia tego, że Stauffenberg był tym, no w jakimś sensie on stał się symbolem, nie mógł się nie stać, biorąc pod uwagę, że to on faktycznie przeprowadził ten zamach nieudany, ale on go przeprowadził, bo nie wiem, czy będziemy tę kwestię poruszać, ale był cały szereg wcześniejszych prób, natomiast tutaj ona była udana, choć jakby nie udało się osiągnąć tego efektu, że sam Hitler ją przeżył. Natomiast to sprawiło, że że Stauffenberg no, stał się właśnie tym symbolem, tak? Jeżeli myślimy o zamachu na Hitlera, jeżeli mówimy o opozycji antyhitlerowskiej, no to Stauffenberg zawsze pojawia nam się na pierwszym miejscu, co znowu jako stękający, mający ale historyk mógłbym powiedzieć, że też to nie jest, nazwijmy, postać kryształowa, taka zupełnie, prawda, taki szlachetny bohater, bo on w gruncie rzeczy, zresztą jak większość korpusu oficerskiego, poparł dojście Hitlera do władzy. Co więcej, on w gruncie rzeczy miał cały szereg opinii, poglądów takich, byśmy powiedzieli, w jakimś sensie wyrastających z epoki, ale często w naszym kontekście polskim przytacza się taki list, który on wysłał do żony po tym, jak zaczęła się kampania 1939 roku i on pisze do żony właśnie, że no, ta Polska to jest generalnie naród, który jakby... To jest tam takie specyficzne, właśnie powiedział, bardzo niemieckie sformułowanie, że to jest jakby naród, który potrzebuje tego bata, żeby czuć się dobrze. Prawda?
Tak, zarzucali to też Stauffenbergowi
właśnie.
Różne
rzeczy wyrastają, że mnóstwo Żydów, że mieszańce i w ogóle. Więc powiedzmy sobie, to nie był taki humanista, przeciwny, zwolennik praw człowieka, tak, tej równości i tak dalej, jak czasami mam wrażenie współcześnie stara się go tutaj w pewną taką, nazwijmy, konstrukcję myślową, mentalną wpasować. No tutaj to akurat nie działało. Natomiast no, oczywiście jemu faktycznie się udało. Ja, jakbym chciał złośliwie uprosić, to powiedziałbym, że Stauffenberg stwierdził, że wojna jest przegrana, jak ten, zresztą co widzimy w filmie właśnie, samolot odstrzeliwuje mu, prawda, oko, rękę i te palce drugiej ręki, czyli ponosi, mówiąc wprost, ciężkie rany. I dlatego zresztą trafia do tej armii rezerwowej, o której sobie zapewne jeszcze powiemy, bo ona odgrywa ważną rolę też w filmie. Natomiast no, nie oszukujmy się, tutaj wydaje się, że własne traumatyczne doświadczenia bardziej wpływają na jego przemianę oceny. Zresztą jak idzie druga wojna światowa, a nie, nazwijmy, całej trzeciej Rzeszy jako tego, że tam, prawda, nie są te prawa i prześladowanie Żydów i tak dalej, bo w filmie mam wrażenie jest jednak próba skierowania tego, że on tam w domyśle na tym froncie wschodnim zobaczył, w jakim sensie się przeciwstawił, co powiem szczerze, nie do końca wydaje mi się jest adekwatne.
Wspomniał pan, że były jeszcze inne zamachy. W filmie też to widzimy. Chodzi mi o zamach generała, oj, żebym teraz nie pomylił nazwiska, Treskowa. Dosyć zmyślny zamach, ładunek wybuchowy schowany, jeżeli dobrze pamiętam, do butelki po alkoholu, który miał trafić na samolot.
Tak, tam wykorzystano wizytę Hitlera bodajże w grupie Armii Środek w sztabie.
Tak jest.
I generał Treskow przekazał jednemu z oficerów. Swoją drogą, jak dobrze pamiętam, to jest w jakimś sensie pewna taka chichot losu w jakimś sensie, bo on poprosił jednego z oficerów towarzyszących Hitlerowi o przekazanie właśnie paczki z tym alkoholem rzekomym ich wspólnemu znajomemu, generałowi, który tam służył bodajże w Wilczym Szańcu, czy w Berlinie, w każdym razie, żeby on jakby przewiózł tą paczkę, czy wyświadczyłby przysługę. I notabene o ile dobrze pamiętam, to był oficer ten, który przestawił tą bombę 20 lipca 1934 roku i sam zginął. Więc do kilku razy sztuka, jak się okazuje.
Tak.
Natomiast faktycznie była ta próba. W tej rzekomej butelce, paczce z butelką alkoholu, w rzeczywistości była bomba zrobiona z pozyskanego na Brytyjczykach plastiku, która miała po 30 minutach, bo był tam zegar do tego doczepiony, miała eksplodować. No tylko, że okazało się, jak się spekuluje, ona się nie udała, jak się spekuluje, ona miała po prostu zamarznąć z powodu niskiej temperatury w luku bagażowym, bo samolot poleciał wyżej, gdyż pilot, wiedząc, że są chmury, chciał uniknąć turbulencji i poleciał wyżej. Udało się przechwycić po wylądowaniu samolotu tą bombę, rozbroić ją. Było jeszcze kilka innych prób właśnie w wykonaniu niemieckich oficerów. Z najważniejszych było to, o czym może warto powiedzieć, że sam Hitler był, czy paranoicznie, no chyba nie, biorąc pod uwagę ilość zamachów, ale Hitler był przekonany o tym, że są zamachy, dochodzi do prób na jego życie, jeszcze od w zasadzie lat 30. I on uważał, że obok tej opatrzności, o której już powiedzieliśmy, w którą głęboko wierzył, ale chyba wyznawał tą zasadę, że opatrzności trzeba pomóc. I on prowadził bardzo nieregularny tryb życia. On skracał wizyty, przedłużał, przekładał, przestawiał je do przodu, do tyłu, pojawiał się niespodziewanie albo z kolei niespodziewanie wyjeżdżał. I to dotyczyło zarówno na przykład wizyt na froncie, znaczy w sztabie którejś armii, bo też nie na froncie jako takim, ale też na przykład zwiedzania jakiejś wystawy czy pokazu jakiejś broni. Tutaj Hitler był kompletnie nieprzewidywalny i kilka z tych zamachów, które opierały się na bombach z zapalnikiem czasowym, jakby nie doszło do skutku, dlatego że właśnie Hitler wychodził, miał być 20 minut, był tylko dwie i potem mieliśmy sytuację, że dwóch oficerów, no nie że w panice, ale w pewnym pośpiechu, szybko rozbraja bombę w toalecie, bo Hitler opuścił a zegar cyka. Zresztą dodajmy ten wspomniany przeze mnie zamach bombowy w tej monachijskiej piwiarni w 1939 roku, też de facto ominął Hitlera, bo Hitler wpadł, można powiedzieć, wpadł tylko na chwilę i wyjechał, a nie pamiętam, czy to było pół godziny, czy 40 minut, ale jakiś niewielki okres czasu, kiedy on już był w pociągu, jechał, wtedy nastąpiła eksplozja, która zdemolowała cały budynek. Więc tu w jakim sensie można powiedzieć, Hitler do 20 lipca 1934 roku tej opatrzności bardzo, bardzo pomagał.
Pan wspomniał m.in. też o armii rezerwowej. W filmie to widzimy w ten sposób, że po tym, kiedy Stauffenberg, jak twierdzi, Hitler zginął, to postawiają właśnie w stan gotowości armię rezerwową, która potem udaje się do Ministerstwa Wojny, też do siedziby SS, do Goebbelsa. Bardzo duży, no po prostu przewrót państwowy.
No tak, tutaj dodajmy zresztą, że to, dlaczego właśnie mamy tytuł filmu jako Walkiria. Walkiria to był plan użycia armii rezerwowej, czyli tych sił rozmieszczonych na terenie III Rzeszy.
W tych okręgach.
Tak, w różnych okręgach wojskowych na wypadek, i tutaj były oczywiście różne kwestie, jakiegoś bardzo rozbudowanego sabotażu, czyli pewnie w domyśle, że lądują spadochroniarze i coś zaczynają robić. Tutaj Hitler tego się akurat dość mocno obawiał. Buntu też na przykład przewidziany był, że to jest na wypadek buntu robotników przemysłowych, albo tych ludzi zamkniętych w obozach. Warto tutaj pamiętać o ilości robotników przemysłowych, jacy znajdowali się wówczas w Niemczech. Więc na wypadek jakiejś takiej, nazwijmy, ewentualności.
Jakiegoś niebezpieczeństwa.
Były przewidziane i notabene Walkirie były zresztą dwie. Tutaj dodajmy, że te plany zatwierdził sam Hitler. No tutaj Stauffenberg zresztą, jako że on w wyniku tych obrażeń nie nadawał się już do służby na froncie, on został wysłany właśnie do pracy sztabowej i Stauffenberg odpowiadał za dostarczenie Hitlerowi do podpisu zresztą właśnie tych zaktualizowanych planów Walkiria, bo Walkiria, jak dobrze pamiętam, zaczęła się, też czy był początek wojny, nie pamiętam, 39, 40 rok, one potem zostały jakby zarzucone w wyniku zmiany na froncie, a potem znowu je przyjęto, kiedy mówiąc wprost, sytuacja na wojnie zaczęła się psuć. Natomiast tak, one przewidywały, że armia właśnie, i tutaj była kwestia, były te jednostki armii rezerwowej, były też ewentualnie na przykład jednostki, które przejeżdżały przez Niemcy albo trenowały na przykład, tak, były odbudowywane. One były wtedy podporządkowane tym poszczególnym dowódcom okręgów. No tutaj jednostki wojska miały w dużym uproszczeniu zająć najważniejsze gmachy, też jak już mówimy o kwestii, jak to próbowano przeprowadzić, bo tego oczywiście w planie jako takim nie było, że mają być aresztowani na przykład Goebbels, dowództwo SS, SA i tak dalej, natomiast tak to próbowano zrobić w praktyce, wykorzystać te oryginalne plany, by to tak zrobić. No i tutaj plan spiskowców zakładał, że zresztą pierwotnie zakładano, że najlepiej by było, gdyby w pomieszczeniu obok Hitlera był też Göring i Himmler.
Dokładnie tak.
Zwłaszcza Himmler tutaj był postrzegany jako osoba będąca największym zagrożeniem, no bo stał na czele SS, zarówno, prawda, tego aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i także potencjalnie sił zbrojnych, które mogły się przeciwstawić spiskowcom.
No i właśnie potem, kiedy Stauffenberg daje znać, że nie ma Himmlera, że jest tylko i wyłącznie Hitler, tak, to część spiskowców, i to właśnie chyba ta osoba, która ma zostać potem kanclerzem, nie, przepraszam, to chyba Olbricht to mówi, żeby przerwać akcję.
Tak,
Dokładnie, żeby przerwać akcję. Skoro Himmlera nie ma, to przerywamy akcję, no i sobie darujemy.
Znaczy, to tam był pewien spór właśnie na tym tle, że tutaj jakby zdecydowano się iść, bo uznano, że skoro tego zamachu dokonano, to trzeba działać z pewnym, że tak powiem, no kontynuować te działania. Ja nie pamiętam, powiem szczerze, czy to konkretnie był spór Olbich Stauffenberg, bo jak dobrze pamiętam, to właśnie w filmie to Stauffenberg popycha ich do działania.
Tak.
Prawda?
Tak, dokładnie tak.
Natomiast mam wrażenie, że tutaj to może być troszeczkę no kwestia tego, że to jest główny bohater filmu i też przeciwstawienie młodszych i starszych oficerów. Było pewne zawahanie, no ale tutaj jakby to już była któraś próba. Tutaj zdecydowano się wprawić te tryby w ruch. Problem polegał na tym, no podstawowy, że niestety Hitlera wtedy nie udało się zabić. I to się miało zemścić, gdyż oficer z pułku, batalionu, z oddziału z dywizji Grossdeutschland, który stacjonował, był taki specjalnie wydzielony oddział, który stacjonował w Berlinie, on został wysłany, by aresztować między innymi Goebbelsa. Swoją drogą pod pretekstem, że dokonano zamachu na Hitlera i to są działania jakby przeciwdziałające puczowi.
A tego zamachu dokonało SS.
Tak jest. Natomiast kiedy ten oficer pojawił się u Goebbelsa, to ten zaprotestował, stwierdził, że to właśnie, że to on przyszedł z polecenia puczystów. Kiedy ten oficer zażądał jakiegoś dowodu, Goebbels był w stanie połączyć się z Hitlerem i Hitler wydał bezpośrednio przez telefon rozkaz, no i wtedy, nazwijmy, ta cała sytuacja się odwróciła, bo ten oficer z żołnierzami pognał z powrotem do sztabu armii, by aresztować tych spiskowców, którzy tam byli.
Ja bym się jeszcze w takim razie zatrzymał przy tym samym zamachu, bo tam widzimy całą siatkę właściwie. Przychodzi Stauffenberg, jest oficer, który odpowiada za łączność, który po zamachu ma w ogóle zerwać ją ze światem. Tak, Wilczyszanie ma zostać kompletnie odcięty od świata. I tam jeszcze się pojawia jedna kwestia, to że Stauffenberg trochę w pośpiechu, zamiast chyba dwóch albo trzech materiałów wybuchowych, do teczki wsadza tylko jedno. I to miało nie wystarczyć.
Tak, znaczy ja pamiętam, czy to jest taka dyskusja, bo tam faktycznie, z tego co pamiętam, był problem z zapalnikiem, tam były zapalniki, o ile dobrze pamiętam, bo przyznam, że teraz mówię z pamięci, na zasadzie takiej ampułki z kwasem, który miał przeżerać w odpowiednim czasie.
Tak, dokładnie tak.
I tak dalej. I tam coś nie zadziałało i faktycznie jakby tam ta bomba nie wybuchła z pełną siłą. No to można, szczerze, można dyskutować tutaj nad tą kwestią opatrzności, tak, przeniesienia tego tej odprawy sztabowej z bunkra do tego drewnianego baraku, przestawienia tej bomby, tego, że bomba nie wybuchła z pełną mocą i tak dalej, i tak dalej. No, coś ewidentnie tutaj działało na korzyść Hitlera, można powiedzieć. Faktycznie, no to pozostajemy w kwestii spekulacji. No tutaj tak samo jak jest dyskusja nad tym, czy ten dębowy stół, na którym ponoć rozłożono mapy, czy on przyjął większość tego wybuchu i osłonił Hitlera i tak dalej. No jako że tutaj nie przeprowadzono pełnej rekonstrukcji po stronie niemieckiej, takiej obiektywnej, to ciężko nam dokładnie odtworzyć. Natomiast faktycznie no tutaj cały szereg czynników ostatecznie też no, trochę nie zadziałał, można powiedzieć, mimo że do wybuchu jako takiego bezpośredniej bliskości Hitlera doszło. Tutaj warto też swoją drogą dodać jeszcze, że powiem tak, jeżeli ktoś kompletnie się nie interesuje historią II wojną światową i nie wie, że Hitler zginął, popełnił samobójstwo albo został zastrzelony, jakkolwiek tak, chcemy, ale oficjalnie popełnił samobójstwo, prawda, w oblężonym Berlinie w 1945 roku, no to w gruncie rzeczy wie, jak to się skończy, w znaczeniu, że tym spiskowcom się nie uda. Tutaj trzeba powiedzieć, że przy pewnych zastrzeżeniach moich prywatnych, tutaj sobie pozwolę na taką prywatę, co do samych, powiedzmy, zamachowców, tych oryginalnych, jak i tego, jak oni są przedstawieni w filmie, ale ten film faktycznie trzyma w napięciu. Aczkolwiek tutaj też zastosowano to dość ciekawy zabieg innego sposobu kręcenia ujęć przed wybuchem i po wybuchu. Pan redaktor może pamięta, tam jest kwestia, że kręci się, powiedzmy, dość klasycznie te ujęcia do wybuchu, a później mamy takie sugerujące nam, czy narzucające pewną narrację wizualną, można powiedzieć, takie prawie kręcone z ręki, drgające, nerwowe ujęcia, które mają pokazać jakby właśnie to, że ten spisek cały ten właśnie przewrót się zaczyna, że on się dzieje, że nie wiadomo jak pójdzie, a potem jeszcze my jako widz notabene wiemy to już wcześniej w gruncie rzeczy, ale potem jeszcze na dodatek pojawia się ta informacja, że Hitlera nie udało się zabić i to dodaje jeszcze tej nerwowości w gruncie rzeczy.
I tak już też na koniec zapytam, rozumiem, że wszyscy spiskowcy, którzy zostali ujęci, w tym oczywiście Stauffenberg, zostali rozstrzelani, tak jak to widzimy w filmie. I to w bardzo krótkim czasie.
Rozstrzelana została ta grupa, która była w sztabie. Ona zresztą została rozstrzelana, to jest ciekawa sprawa. Ona została rozstrzelana z wyrokiem błyskawicznie zwołanego sądu wojennego na polecenie generała Friedricha Fromma, który stał na czele armii rezerwowej.
Dokładnie,
i który pierwotnie był przewidziany właśnie, że on się przyłączy do spiskowców, jemu oferowano stanowisko dowódcy Wehrmachtu w nowym gabinecie.
Natomiast mam wrażenie w ogóle, że on w tym filmie tak trochę lawiruje, niby jest za, niby tak, nie, zależności od tego, czy to się uda, to wtedy to przyjmę.
Tak, ja wręcz się spotkałem z zarzutem w jakimś sensie, że on jest w pewnym sensie przedstawiony tak cieplej i jakby bardziej pozytywnie niż w rzeczywistości on był. Ale żeby nie przedłużać, Friedrich Fromm, on odmówił przyłączenia się do spiskowców, został przez nich aresztowany, tudzież izolowany, to może byłoby właściwsze. Mhm. Natomiast kiedy sytuacja się odwraca, ten wspomniany major Otto Remer wraca od Goebbelsa i chwyta tych spiskowców, wypuszczony Fromm błyskawicznie zwołuje ten sąd wojskowy i skazuje ich na śmierć za zdradę właśnie państwa, za zdradę. I on to robi stricte po to, żeby wykazać się, że on był lojalny. On tam zresztą nawet w tym wyroku w imieniu Führera stwierdza, że ogłasza wyrok na tą osobę, na tą i pułkownik, którego imienia nie będę wspominał. On już w jakimś sensie rzuca tutaj pewne...
To też nam się pojawia w filmie, ta sama fraza.
Tak, właśnie, on już tutaj w jakimś sensie, prawda, próbuje pokazać, że ten Stauffenberg to będzie ten, prawda, najczarniejszy taki charakter, którego imienia nawet nie wolno, prawda, zapamiętać. Ono będzie wymazane. To nic nie daje. On też zostanie zabity, gdyż Hitler siłą rzeczy po tym, jak dokonano jego zamachu, formuje sąd ludowy. Na czele sądu ludowego czy też Trybunału Ludowego, jeśli dobrze pamiętam, staje Roland Freisler, taki sędzia właśnie odpowiedzialny za mordy sądowe, który, jak dobrze pamiętam, tam około 200 ostatecznie 200 tych spiskowców, którzy byli w jakiś sposób zaangażowani właśnie w ten zamach i tę próbę przewrotu. Oni zostają skazani na śmierć, najczęściej przez powieszenie, tutaj na różne sposoby. Tam czasami ci, którzy byli personalnie wskazani przez Hitlera, no to byli skazani na powieszenie, na przykład na haku rzeźnickim. Więc tutaj ta scena, którą mamy w filmie z rozstrzelaniem, to jest ta konkretna grupa spiskowców, tych najważniejszych bohaterów, których obserwujemy w filmie. Mhm. Natomiast osób, które poniosły konsekwencje, było oczywiście więcej. Tu warto dodać zresztą, że Himmler, którego tu wspomnieliśmy, nawet miał taki pomysł, by wprowadzić tak zwaną Sippenhaft albo Sippenhaftung, czyli odpowiedzialność rodzinną. Odpowiedzialność zbiorowa, że on to uzasadniał tak, że jeżeli ktoś się okazał zdrajcą, to znaczy, że ma zatrutą krew, a jeżeli ma tą zatrutą krew, to wszyscy jego krewni, zwłaszcza potomkowie, też mają tą zatrutą krew, więc dla dobra całego narodu, tak, należy ich wszystkich usunąć. On twierdził zresztą, że to jest taki starożytny, on tutaj oczywiście uwielbiał te odwołania, że to jest starożytny zwyczaj naszych przodków, tak, jakichś tam Teutonów czy innych Germanów. Mi się to, powiem szczerze, jak przeczytałem, bardziej kojarzyło z myśleniem Stalina, ale niech będzie po Himmlerowemu, że to, prawda, starożytny zwyczaj germański.
Germański tak,
natomiast tutaj była próba likwidacji rodziny Stauffenberga, to znaczy tam został zabity jego brat, kilka innych osób. Ostatecznie to nie miało miało takiej skali, takiego zasięgu, jak Himmler sobie pewnie uwidział. Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, że takie pomysły 1944-1945 rok też zaczynają już krążyć właśnie u tych elit III Rzeszy wiernych Hitlerowi.
No ale Stauffenbergowi udało się niejako wyprzedzić troszeczkę Himmlera, zanim jeszcze wpadł na ten pomysł, no bo wywiózł tą rodzinę, żeby nic im się nie stało. No i faktycznie ta rodzina przeżyła. Jeżeli dobrze pamiętam, też w filmie to się pojawia. Jego żona zmarła dopiero w 2006 roku.
Znaczy tak, aczkolwiek jeżeli, bo teraz powiem szczerze, ja pamiętam wątek, że tam on ich chyba wysłał do Szwajcarii, ale tam nie cała rodzina dotarła, jeżeli w ogóle. I tam był motyw tego, że tą rodzinę rozdzielono. Tam ktoś trafił do obozu, dzieci do sierocińca. No tutaj jakby kwestia tego, że III Rzesza upadła, więc to jakby nie miało już aż takich konsekwencji. Choć dodajmy, że część z osób, które zostały aresztowane w ramach tych szerszych łowów po 20 lipca, to na nich wyroki wykonywano jeszcze w marcu, kwietniu 1945 roku właśnie po to, by nie zachować żadnych, prawda, zdrajców, no już po upadku, można powiedzieć, III Rzeszy.
No to w takim razie podsumowując, Walkiria 2008 rok, jak ten film ma się do faktycznego zamachu i do realiów wtedy?
Znaczy, w gruncie rzeczy on przedstawia te kwestie stosunkowo dobrze. Tutaj jakichś rażących nadużyć czy zmian fantastycznych czy wydumanych w gruncie rzeczy nie ma. Można oczywiście dyskutować nad pewnymi niuansami, ale tak naprawdę pod względem przedstawienia też atmosfery, pewnych takich rzeczy, to tutaj ten film przedstawienie tego spisku tych ludzi działa całkiem nieźle. No tutaj warto dodać, że to też jest pewna specyfika, bo z jednej strony w polskiej percepcji, tak mi się wydaje, w naszej świadomości III Rzesza to jest pewien monolit, równocześnie zawsze jakoś wiemy przecież o tym, że tam ci Niemcy to się żrą między sobą. Jak ktoś jest ze starszego pokolenia, to pamięta oczywiście w każdym prawie odcinku Stawki Większe niż Życie były rywalizujące ze sobą, prawda, różne organizacje.
Tak jest.
Prawda, na czele oczywiście z samym Klossem i jego antagonistą właśnie z Gestapo. No a młodszym może, no to Czas Honoru, tam też oczywiście ten wątek jest bardzo eksplorowany. No ale więc mieliśmy taką trochę przeciwstawne wizje. Z jednej strony Niemcy się żali, ale ta III Rzesza jako taka to był monolit. Ten film tutaj pokazuje trochę, że w tym monolicie też były wewnętrzne rysy, choć z drugiej strony warto uważać na to, by nie myśleć o tym, że jeżeli ktoś był w opozycji do Hitlera, to znaczy, że on był, tutaj wstawmy, jakimś liberalnym demokratą, z drugiej strony konserwatystą, ale demokratą, który tak bardzo nie znosił tych jego prawda, różnych praw, prześladowań mniejszości i tak dalej, czy chociażby tego, co działo się w okupowanej Polsce albo na froncie wschodnim. Tutaj część na przykład motywacji była stricte taka, że uważano, że Hitler jako polityk źle prowadzi swój kraj i no w domyśle wojna na dwa fronty, prawda, tak, coraz bardziej w 1944 roku widać, że ją przegrywamy. Trzeba nowe otwarcie. Może jak pozbędziemy się Hitlera, to na przykład alianci zawrą z nami separatystyczny pokój. Dodajmy zresztą, że takie pomysły chodziły po głowie też nawet Himmlerowi, więc to nie jest tak, że tylko czyste moralnie i etycznie charaktery postacie miały tego typu pomysły. A tylko słowem końcowym dodajmy jeszcze, że była kontrowersja związana z tym filmem w samych Niemczech, ale ona była bardziej związana z postacią samego Toma Cruise'a, gdyż uważano, że on jako taka twarz w jakimś sensie kościoła scjentologicznego nie jest właściwą osobą i generalnie kościół scjentologiczny wtedy bardzo mocno w drugiej połowie lat 2000 przedstawiano jako niebezpieczny kult i uważano, że to jest bardzo niewłaściwe, żeby osoba jakby reprezentująca właśnie ten kult no zajmowała się takim kawałkiem historii, kiedy no właśnie naziści, III Rzesza i tak dalej, i tak dalej.
I dokonywała zamachu.
Tak, znaczy tutaj też jakby chodziło oczywiście o ten aspekt, że uważano, że taki kult na pozy religijny to mam, tak. Widziano konotacje właśnie, domyślę, z III Rzeszą jakieś. Więc jakby tutaj były pewne kontrowersje, które notabene potem, po tym jak ten film nakręcono i on się okazał, no mówiąc wprost, nie ma tam żadnych stawek scjentologicznych, których swoją drogą wydaje mi się trochę irracjonalnie chyba Niemcy się, niektórzy przynajmniej się obawiali, no to generalnie po czasie ten film w Niemczech też odniósł sukces i kasowy i był dość krytycznie wysoko oceniany. Tam zresztą po pierwszych odmowach była kooperacja tak naprawdę ze strony instytucji państwowych właśnie przy kręceniu tego filmu.
Moim i Państwa gościem był Jarek Masłowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.